chciałem przeprosić na dzień dobry wszystkich, którzy zaczęli ten program od bycia przerażonym, że teraz mój ryj się zrobił na pół ekranu, ale to powodem tego jest nowy monitor, który jest większy i trochę więcej ogarniam. Możecie zobaczyć jego wielkość po moim wzroku. Otóż patrzę na lewą krawędź, patrzę na prawą krawędź, a teraz jeszcze dla ilustracji obrócę głową, patrzę na lewą krawędź, patrzę na prawą krawędź. Taki mam szeroki monitor, a mógł być jeszcze szerszy, ale postanowiłem, że nie będę przesadzać. Nie może być za duży, musi zostać coś większego, żeby człowiek mógł się porównywać i do tego dążyć. I teraz chciałem się przywitać, że cześć i jestem Martin Lechowicz, to jest Lewa Dewa Mózgu, program niepodległościowy. Dzisiaj będziemy maltretować ojczyznę Rzeczpospolitą Kaczyńską. Będziemy tutaj wspólnie świętować niepodległość, a najpierw się dowiemy, co to do nierządnicy nędzy jest, bo nikt nie wie i ja też nie i ja bym chciał, żeby ktoś mi wreszcie to powiedział, bo pamiętam, jak się urodziłem w innym kraju w ogóle, to się nazywała Rzeczpospolita Ludowa i wtedy też mówili cały czas o niepodległości i też nikt nie mówił, co to jest, a później się okazało, że tam ci, co mi mówili, to nie była prawda wszystko i potem mówili nowe rzeczy i oni wszyscy byli tak strasznie pewni siebie, tylko nikt nie wytłumaczył, co to jest i dlaczego ja mam się cieszyć i walczyć o to i w ogóle. Więc można dzwonić do tej audycji, ale ja najpierw opowiem, że jest czat. Czat jest na stronie enklawa.net i tam też przyszedł wreszcie jakiś porządny sponsor, dzięki któremu ten program istnieje. Bardzo się cieszę. Na czacie pojawiła się Szekłoja, która mi się bardzo spodobało, jak na początku na czacie przywitała się z Koreckim i mówi tak: Korecki, co ty tu robisz, kmiocie? Czym nadała nastrój całemu świętu niepodległości, bo jest 8 listopada w ogóle, za 3 dni już jest ta rozruba narodowa. I najpierw chciałem powiedzieć, co w tym dziwnego, że tak powiedziała, no to, że powiedziała ty z dużej litery. Co ty robisz tu, kmiocie? Ale to było ty takie, panie szanowny, ty duży ty, wielki ty. Ty jak Bóg w ogóle, do Boga się mówi z dużej litery, do kmiota też. I to jest właśnie przedziwność polskości, że wszyscy się nawzajem szanują niezwykle, są panami redaktorami, a jednocześnie pogardzają sobą tak, że jeden drugiego wsadza sobie do dupy, przeczołguje przez cały tutaj układ, wypluwa, wysrywa, daje w pysk, łapie za ogon, wyrywa kłaki, bluzga, i wyzywa jego mamusię szanowną też. No i, ale wszystko cały czas z dużej litery i to są, proszę pana, pan jesteś gównem, proszę pana. To jest jakby podsumowanie klimatu polskich rozmów o niepodległości. No. Emil Korecki już na czacie przyszedł i pyta. O, widzę, że może coś było w tym określeniu. Nie, czekajcie, kogo to było? No, Emila Koreckiego, kmiota. Mówi, że jest nim. No zobaczymy, czy jest kmiotem. Na razie mówi, z czego żyje Jabłonowski? Mnie się pyta. Ja nie znam Jabłonowskiego. Emil, a z czego żyje Kowalski? Nie wiem. A gdybym nawet wiedział, co mnie to obchodzi w ogóle i kogokolwiek. No, jeszcze dzisiaj chciałem rzucić taki temat. Zanim zaproszę do dzwonienia i rozmów na niepodległościowe tematy, bym chciał się dowiedzieć od was, po pierwsze, co to jest ta niepodległość, a po drugie, dlaczego wy się tak boicie imigrantów, ludzie, coście zostali jeszcze w Polsce? Bo chyba ktoś jeszcze został. Nie wiem, czy ktoś został, bo ten program jest taki niszowy, że może już tu wszyscy są z emigracji, bo on wysoki poziom ma, wymaga od ludzi wysokiego poziomu inteligencji, ta lewatywa mózgu wbrew pozorom, bo na przykład trzeba zrozumieć takie trudne jednak sprawy jak ironia, sarkazm, porównania, przenośnie i różne takie wyrażenia nie wprost, nie mówiąc już o zdaniach wielokrotnie złożonych, których ja unikam bardzo, bo to nie są dobre zdania do rozmowy dzisiaj. No i czekamy jeszcze, aż przyjdzie więcej ludzi i może ktoś na czacie powie, kto to jest Jabłonowski. Emil zadał mi drugie pytanie. Czy znasz pastora Chojeckiego? Znam pastora Chojeckiego. Nie za dobrze go znam. On też mnie nie chce znać za dużo. I mówi, ja go znam osobiście. No to co, ja też go znam osobiście. Każdy go zna osobiście. On jest wszędzie. Pastor Chojecki jest jak trawa. Otwierasz lodówkę, a tam pastor Chojecki. No wszędzie był taki okres, żeby bardzo intensywnym był pastorem Chojeckim. Dobrze. Na czacie zobaczę. Szykuję, więc tak mówię, ostatnio coś mało ciebie. No tak, bo ja się skupiłem, żeby grę zrobić. Jak zrobię grę, to się pojawię. Poza tym miałem pyknąć piosenkę, ale nie mam czasu, ale będę go miał, jak grę zrobię. Chwilowo robię rysuneczki do gry. Ale one pójdą wszystkie do śmieci, bo one są dziadowskie. To jest tylko zaślepka. Dobrze, właśnie, odpowiedzi pierwsze na pytania się pojawiają. Można je zgłaszać, dzwoniąc tu do audycji. Proszę się tu nie bać tego czerwonego za mną. To tylko jest rysunek, wam nic nie zrobi. Poza tym on jest, ten rysunek jest jakby smutny. On mówi, tak, ja tu można przeczytać, Polska nie jest w czerwonej strefie, tylko w czarnej i tam trudno przeczytać. Więc nie czytajmy tego. No więc może ktoś tak wyjaśni, co to jest niepodległość i dlaczego ją kochasz i czy oddałbyś życie za to, żeby nie wpuścić muzułmana do kraju, bo to nasz kraj podobno jest, nie, że to do twojego domu, tylko do naszego kraju. No i dzwoni telefon bardzo dobrze, bo się chłysnąłem bazylią, którą jadłem przed audycją. Cześć.
No to smacznego, Martinie.
Już zjadłem. Częściowo.
No dobrze. Ork z tej strony.
Akurat, no wiem, prawda, bo... ork przed państwem.
Kiedyś był szybki wracaj. Akurat. Nie chcę być kojarzony akurat ja jako maskotka tej... Nie, fajnie.
Bądź wolę maskotką być dobrą jesteś.
Wolę być kojarzony. Ja jestem grzeczny, Orkie, bo są też orkowie niegrzeczni.
Akurat, prawda?
I tam władca pierścienik potem pokazują... ale oni nie mają dużej żywotności. Z wiedźminami i z orkami nie wiadomo, jak długo są w stanie żyć, egzystować.
Milion dygresji. Dobrze, ale temat...
Nie umierają z powodów naturalnych. Temat... Już ci mówię, bo tematem jest niepodległość.
Tak, to ja, czy tobie to kręci tak. Cię, czy cię rajcuje, czy dostajesz wypieku.
Czy nie rajcuje, a akurat, że mieszka w niepodległym kraju? Wiesz co, w jakiś sposób tak, ale to jest dokładnie, ja ci powiem inaczej, jeśli idzie o mnie. Bo my mamy jako Polacy aspiracje do jakiegoś takiego przeceniania się z roli swojej jako Polski w historii świata i w ogóle, że my to jesteśmy
tak
nie wiadomo kto i tak dalej. My, znaczy ja tak, tak przynajmniej tak mi się wydaje, w całej historii i w ogóle, ponieważ na przykład w historii, jak się uczymy historii w szkole, to mam wrażenie za dużo na przykład poświęca się, bo ja akurat historykiem jestem, wagi na historię naszego kraju i to jest okej, z jednej strony jest dobrze, ale to bardzo mniej na historię powszechną, czyli akurat jaki jest związek tego, że my tu jesteśmy, o tutaj akurat okay, w
no
Europie.
Dobra, ja rozumiem, tam... ale tak, że się tu wtrącę, to powinno raczej świadczyć o tym, że Polacy uważają się za niedowartościowanych i dlatego muszą cały czas nawijać o Polska, 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 żeby wreszcie ktoś ich zauważył, bo się no czują, to... że nikt ich nie ceni, a oni tak strasznie chcą
udowodnić. No to ja ci powiem,
dlatego,
że porównaniu na przykład do, albo jeszcze może inaczej powiem, bo ja ze Śląska jestem. Jak na przykład stanie się jakiś wypadek na kopalni, że tam zginie i kilkunastu górników, to się zbierają eksperci i mówią na przykład, że w porównaniu z tam z innymi krajami, to w Polsce w pracy na kopalni jest bezpiecznie.
To ja powiem, no ale po co tym tak gadają? Jakby nie mieli kompleksów, to by nie musieli tak gadać. To nie jest, że Brytyjczycy cały czas mówią, ale fajnie tu.
W porównaniu z Meksykiem akurat wszędzie jest fajnie. Akurat powiem ci na przykład, bo oglądałem serial Narcos, akurat trzeci sezon, akurat poluję.
Znaczy to wiesz, że w porównaniu z serialem Narcos wszędzie jest fajnie.
W porównaniu
Meksyku,
z Narcos akurat tak, wszędzie jest fajnie. Akurat, że nie mordują, nie zabijają kobiet w Juarez i tak dalej, to wszędzie jest fajnie.
W porównaniu, tak, porównaniu z telewizją okupacji... wszędzie jest fajnie.
W porównaniu z niemiecką okupacją pewnie też wszędzie jest fajnie,
ale
podejrzewam.
Ale z książek pewnie. Albo...
Z Gułagiem tak. Też jest wszędzie fajnie. To tak. Natomiast do czego zmierza? Co to jest
nie
niepodległość?
Nie mam pojęcia bladego. Bo ja chciałem o niepodległości się dowiedzieć, po co ci
dobra.
Ona na przykład? Co to
znaczy,
tam
po co mi ona? Akurat, żeby się dowartościować, akurat, żeby myśleć, że mieszkam akurat w jakimś imperium lechickim, w jakimś wspaniałym kraju, który nikomu nie podlega, co jest oczywiście bzdurą, bo na przykład nie mamy wystarczających zasobów gazu i musimy od kogoś ten gaz na przykład posiadać.
Holandia też nie ma, to co?
Na przykład,
ja nie mamy wystarczających zapasów bananów. Czy to oznacza, że nie możesz być kraj niepodległy, bo nie ma wystarczających zapasów bananów?
Znaczy, tak, bez bananów jesteś w stanie spokojnie egzystować przez ileś
bez gazu lat też.
PRL-u bez gazu być może też.
Nie być może, bo ten kraj, jako historyk wiesz, że w większości historii lub ludzie na tym terenie żyli bez gazu i żyli.
No tak, ale
bez
to wtedy
gazu.
Musiałbyś.
Jagiełło nie miał gazu.
Musiałbyś się
w domu.
Cofnąć się o na przykład, nie wiem, 100 albo 200 lat wstecz, akurat wtedy, żeby bez tego gazu egzystować.
Może ja nie mówię, że jest. Ale to samo, bez bananów też się trudno żyje i bez kawy, znaczy,
wiesz,
i herbaty.
Samo, Martin,
herbata
tak
i kawa nie rośnie w Polsce. Co to jest za uzasadnienie? O to mi chodzi.
No bez internetu też jesteś w stanie egzystować, ale ty nie możesz nadawać, ja nie mogę z tobą rozmawiać.
Tak, bez wszystkiego. Ale nie ma kraju i nie ma żadnego sensu, żeby było wszystko na terytorium jednego kraju. Od tego jest handel. To nie ma żadnego wpływu na niepodległość w ogóle.
Ale tu jest jeszcze inna rzecz, bo jeżeli na przykład masz inny kraj, który ci coś narzuca, prawda, który...
Co narzuca? W sensie co? Grozi narzuca, akcją zbrojną?
Europejska, mówi ci, co możesz robić, a co możesz nie robić, jakie masz jeść
badania.
A ty mówisz,
mam to w dupie, no i co? Sąsiad
no spoko,
tak robi,
ale ty mówisz, jak mam to w dupie, ty jako ty, ale no nasz kraj zadecydował, że my będziemy robili to co teraz. Także wiesz, tą niepodległością akurat w XXI wieku to jest jakoś bardzo nie tego. Natomiast
że
ogólnie
ta
niepodległość
unia,
to jest...
Unia, tak,
niepodległość
to
ogólnie... Koncept ogólnie jest taki, że kraj, który jest niepodległy, jest niezależny, nie podlega nikomu pod względem prawnym przede wszystkim, nie ma jakiegoś swojego zwierzchnika. To nie jest kraj, który istnieje, wiesz, w oparciu, że jakieś, nie wiem...
Brzmi jak burdel totalny. Anarchia i nikt nie rządzi niczym.
Trochę tak,
że
nie jest jakąś efemerytką jak księstwo warszawskie na przykład, że se tam Napoleon akurat wymyślił, że będzie państewko, w którym będą prawa francuskie, pieniądze pruskie i wojsko polskie.
Ciekawe by było, takiego... nie?
Ale było coś takiego w Tylży, 1807 rok bodajże, do upadku Napoleona, do Kongresu Wiedeńskiego to istniało.
Długo nie pożyli sobie, tak.
No tak długo jak istniało, efemeryda, no tak długo istniało, jak długo Napoleon miał coś do powiedzenia.
Dokładnie. No to są układy, ale wiesz jako historyk, że była Rzeczpospolita Krakowska przez 30 lat.
No była na przykład i to jest fajna
fajny
sprawa.
Fajny pomysł.
No. Że Kmiecie po raz pierwszy tak naprawdę, bo o ile na przykład Konstytucja 3 maja na przykład, ona tam niby twierdziła, że okej, że jest ten lud rolniczy i my go otaczamy opieką, ale jakiegoś opiekuna typu rzecznik praw chłopów to nie powoływała, tylko stwierdziła, okej, że chłopi istnieją i to wszystko. To tak samo jak w Konstytucji
tak
Stanów Zjednoczonych. W Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, nie, która była pierwsza przed Konstytucją tą 3 maja, tam się mówi, że no, że są tam jacyś Indianie, jacyś tam, nie wiem, niewolnicy, ale oni nie są obywatelami, nie, że oni tam też niby są, tam ktoś o nich wspominała jakoś tak ładnie, żargonem prawniczym.
Na jednym się skup. A ty to czekaj, ty uczysz tej historii w szkole i jedziesz przez całą lekcję z takimi dygresjami? To tak, nie, 40 właśnie... minut opowiesz o orkach i książkach i różnych tam niuansach.
Mam wrażenie, że trochę trywializujesz, bo ja dzwonię do ciebie trochę akurat, żeby sobie pogadać, a nie po
a
to,
trochę
żeby...
tak, ale na temat. Jeden.
To, że ja mam naturę gawędziarza, bo sobie gram w RPG-ki, to jest inna sprawa. Jeszcze.
No nie, ja no to jest lubię, dobre, ale ja muszę utrzymywać jak, kierunek, żeby...
Jak jest inteligentny rozmówca, to se fajnie lubię pogadać. Znaczy, generalnie mnie tam uczyli, że jest ten orzeł biały, jest ten hymn, jeszcze orzeł musi mieć koronę oczywiście, chociaż Polska nie jest monarchią.
Mnie uczyli, że ma nie mieć.
No ja chodziłem też do szkoły, imienia Pawła Findera. Teraz podejrzewam, nikt nie będzie wiedział akurat, kto to był Paweł
Jana
Finder.
Pawła Findera drugiego?
Nie, Pawła Findera.
Jana.
Pawła Findera. Aha. Nie Jana. Pawła...
Jak może być Paweł bez Jana w Polsce?
Paweł bez Jana Finder to był członek takiej grupy komunistycznej, która walczyła z hitlerowcami podczas II wojny akurat i on został przez tych hitlerowców.
A wiesz może, co robił Jan Paweł Pinder małym dzieciom?
Nie wiem, co robił. Wiem, że Jan Paweł II zajumał komuś szlugi. To ja wiem. A Jan Paweł III coś tam małe dzieci. Nie chcę tego słowa na antenie powiedzieć.
Można oczywiście.
A ja nie chcę, że tak powiem. Uważam,
to właśnie dobrze. Bo no, masz prawo, jesteś niepodległy.
Na przykład marszałek Terlecki jak powiedział jednej pani, że uważa, że jest kretynką, a mógł tego
była
nie mówić. Mógł tak uważać, a mógł tego nie powiedzieć.
Ale ona kretynką by została i to jest tragedia w tej sytuacji, której gazety nie zauważają.
A on nie zostałby chamem i bucem.
On też by został chamem i bucem, ale by ludzie nie wiedzieli, co jest korzystne dla chama i buca, jak ludzie nie wiedzą, że nim jest.
Jeżeli jesteś chamem i bucem, to się nie chwal tym po prostu.
No dokładnie,
z internetem.
Chyba, że poślubię już, bo już wtedy nie musisz.
Wiesz,
prawda?
Martinik, to jest problem właśnie z internetem. Kiedyś na przykład ludzie chamscy i prymitywni po prostu tak bardzo się tym nie afiszowali, że są chamscy i prymitywni jacyś, prawda? I że są głupi. A teraz niestety każdy głupi ma dostęp do internetu i może wypisywać. No.
I bardzo chce też z jakiegoś powodu, tego nie
rozumiem. A jeszcze jakiś mało inteligentny może ma telefon i jeszcze może zadzwonić.
Ja się boję trochę, że to jest efekt wolnego rynku, bo to działa tak, że kiedyś była nagonka społeczna na bycie burokiem totalnym i ludzie tępili, nie chcieli gadać, nie dawali pracy i w ogóle odchodzili, omijali.
O takich mieszkańców wsi, terenów wiejskich, o to chodzi, czy o takich w sensie burokiem, bo to nie, czy burokiem retekiem, czy po prostu chamem jakimś bez wykształcenia ordynusa.
Ordynusem nieuprzejmym i brzydkim słownie i tak dalej. Bo tak gdzieś tam na wsiach to tam się mniej przejmowali, czy kto klnie, czy nie knie, ale zawsze też był kościół i on tam pilnował, więc ktoś tam zawsze pilnował, a teraz nikt już nic nie pilnuje, bo wszyscy se chcą zarobić. A więc jeżeli wszyscy są chamami, to gazety i firmy się dostosowują do chamstwa i uznałem, że to bardzo dobrze, mówcie tak dalej, knijcie wszyscy, mówcie sylabami, bo nie musicie znać języka polskiego, czytać, pisać, ani myśleć. I tak działa wolny rynek, się boję, że to jest konsekwencja wstrętna wolności.
Martynie, mój drogi, mówiłeś o emigrantach?
Tak.
Ja się
Boisz
na przykład
się?
Nie, ja się osobiście nie boję.
Ork się nie boi niczego.
Mnie oni nie przeszkadzają, ale czy ja w ogóle orkowie nie wiedzą, co to strach? W ogóle mało wiedzą.
Nic nie wiedzą.
Natomiast powiem ci, że jeżeli na przykład Polacy wyjeżdżają, jak na przykład, czy Martin, ty na przykład jesteś na Wyspach Brytyjskich, koleżanka RPG-owa Patrycja mieszka sobie w Norwegii, mój kolega RPG-owy Maciek mieszka sobie w Szwecji.
To są wszystko zdrajcy, przypomnijmy.
Jeżeli oni mieszkają, nie sądzę. Oni pewnie tam płacą podatki, mają się dobrze, skoro na przykład w Polsce nie mogli żyć tak jak chcą, a żyją sobie tam, to w porządku.
To zdrajcy. Jak ja czytałem Sienkiewicza, to każdy, kto tak robił, to był zdrajca i tak zawsze mówili, że to
zdrajca. Ale Sienkiewicz nie pisze na przykład, bo pisze ku pokrzepieniu serc. On na przykład nie pisze o tym, że każdy na przykład z takich magnatów, szlachciców, oprócz tego, że musiał fajnie, nie wiem, jeździć konno, fechtować i tam, nie wiem, posługiwać się piękną łaciną, bo to na zachodzie po łacinie ładnie mówili, że musiał taki grand tour akurat europejski zrobić, że na przykład pojechać sobie, zobaczyć akurat jak tam ludzie gdzieś tam żyją we dworach, zwłaszcza jak żyją akurat we Francji, jak żyją w Niemcach, w Prusiach akurat, jak w Anglii może nawet, akurat w Hiszpanii, akurat jakiś tam we Włoszech, jak tam to wygląda. My znamy na przykład przykład
wiedziałem,
przyszłego cara. Piotra I Wielkiego, który sobie w Anglii na przykład i w Niderlandach pracował jako kowal, jako stolarz.
Wszystko prawda jest, oczywiście tak było. Zresztą nie tylko polska szlachta tak robiła, wszyscy tak robili, że sobie jeździli.
No, że taki grand tour, żeby jednak można sobie mieszkać w Polsce i być patriotą, ale można pojechać gdzieś
i być
pooglądać,
zdrajcą,
jak ludzie indziej mieszkają. Nie być zdrajcą. A co ma jedno... Znaczy, powiedzmy sobie szczerze.
Nie wiem, ale tak to mówią teraz i tak obowiązuje polskość w ten sposób.
Jakiś pan Bąkiewicz, prawda, który uzurpuje sobie prawo mówienia, kto jest Polakiem, a kto nie jest.
No właśnie, na tym polskość polega, żebyś ty mówił, kto jest Polakiem, a kto nie. I przy znaczy, okazji decydować za innych, czy imigrantów zatrudniać, czy nie zatrudniać.
Dla mnie Polakiem na przykład jest ten, który na przykład kupuje polskie produkty, płaci podatki.
Co to jest za mania? W ogóle, co to jest polski produkt? Urodzony w Polsce, no jest, czy co, ochrzczony?
Nie, ja mówię o produkt.
Rodzice produkt, Polacy, żeby... czy co? Jaki, dobra, produkt, co to jest? Produkt. Ja ci powiem, no, produkt, czekaj, weźmy.
Produkt wyprodukowany w Polsce.
Co to jest produkt wyprodukowany w Polsce? Usiłuję znaleźć chociaż jeden i nie ma.
Nie wiem, marchewka wyhodowana w polskim ogródku na przykład.
Powiedz mi, skąd jest taki długopis? Jaki to jest produkt i po czym to ja mam poznać?
Nie wiem, co ma napisane. Ma Made in China, to napisane.
Nie ma, mogę napisać Made in Księżyc. Co to za różnica jest? Co ma napisane? To, co jest napisane, to są kompletne pierdoły. Przecież ten długopis, żeby wypróbować, jak mówi taka książka dla dzieci, to musi przejść przez ze 40 różnych firm na całym świecie. Począwszy od kopalni metalu, z którego jest zrobiony, plastiku, gumy i różnych rzeczy. On jest z całego świata. Jak można mówić, że ten długopis jest polski, niemiecki czy jakikolwiek? Przecież to jest bez sensu.
Został wyprodukowany w jakiejś firmie, prawda?
Która część została wyprodukowana?
Finalnie.
Każda w innej. Nie ma finalnie. Finalnie możesz składać, ale nawet po składaniu jeszcze się wsadza do pudełka. Jak był zapakowany w Polsce, to znaczy, że jest polski? Wyprodukowany w 40 krajach, ale zapakowany w Polsce. Czy ten produkt jest polski?
Nie mam pojęcia.
Ja też nie. A nawet żeby był poskładany w Polsce, ale wyprodukowany w innych krajach. Jest polski?
Na szczęście nie muszę wiedzieć, bo nie jestem ministrem albo kimś innym.
Tego się nie da po prostu zdefiniować. To jest umowne, ale głupio umowne.
No fajnie by było na przykład, żeby dać na przykład zarobić rodakowi na przykład, załóżmy, ale żeby ten rodak sprzedawał fajne rzeczy, a nie tylko dlatego, że...
Co to jest rodak? Ja mieszkam w Anglii, daj mi zarobić i niech w Anglii się produkuje coś na przykład, albo kup coś ode mnie z Anglii, z Southampton, dajesz zarobić rodakowi.
Co mam od ciebie kupić akurat konkretnie?
Sprzedaję, właśnie akurat chciałem powiedzieć, że sprzedam komórkę do sprzedania, jest to... Ulefone Armor 3WT. Mówię mieszanką różnych języków,
nie
bo nie wiem, jak to się wszystko wymaga.
Nie potrzebuję. Nie jest
doskonały jest telefon, można nim bić zdrajcę na przykład, bo jest pancerny. I...
Ale ja nie biję zdrajców.
No, ale mówię, ja że można, no, to, można to, bić, można.
Można, nie potrzebuję innego. Jeżeli wydarzy się grę na przykład, mówiłeś coś o grze, to ja może w nią zagram i nawet powiem komuś, czy jest fajna. Ale powiem, że jest niefajna i już więcej nie będziesz moich telefonów odbierał, bo to tak działa.
No, zobaczymy. No dobra, tak czy inaczej, dzięki, bo rozruszałeś rozmowę, powiem.
No to mnie to niech mi teraz dzwonią akurat i powiedzą, to ten głupi ork tam pitoli akurat i ten będzie fajnie. Chcę ci, Martinie, życzyć wszystkiego dobrego, bo ja mnie zależy.
Dziękuję.
Natomiast wam wszystkim słuchaczom chciałem życzyć też wszystkiego zdrowia i żeby polscy patrioci, nie spali wam mieszkania, akurat jak będą rzucani racami, to tym z Warszawy chciałem życzyć.
Ja nie wiem, czy to dobrze, że jest święto na niepodległości, znaczy, patrioci palą domy.
Ja w ogóle chcę jeszcze powiedzieć na koniec, pana Bąkiewicza i tak zwanych pseudopatriotów, gimbopatriotów, sebopatriotów i innych, tak.
Jeżeli to są właśnie najlepsi patrioci.
Jeżeli faktycznie, być może, akurat jesteście tacy dzielni i w ogóle, to jeżeli nie rzucacie racami, hajlujecie na przykład taki rzymski salut i tak dalej, to się potem nie wypierajcie tego, to miejcie odwagę akurat potem w sądzie albo gdzieś przyznać się, że to robicie w ogóle. Jeżeli masz odwagę, to robić. Ktoś cię nagra akurat i pokaże potem w sądzie, to miej odwagę jeden z drugim akurat to zrobić, bądź odważny.
A jak mają, to co wtedy? Powiesz, że to cudowny człowiek?
No to jesteś to jesteś faszystą, ale przynajmniej przyznaj się do tego, że jesteś faszystą akurat i nie nazywaj się polskim patriotą przy okazji. Bo ja na przykład nie czuję się
faszystą. Będzie miał wtedy twój szacunek? Czy co?
Nie. Natomiast
to po co się ma przyznawać?
No to dlaczego? No niech się przyzna, jeżeli jest faszystą, to nie powie, że...
Daj mu powód. Jaki powód miałby mieć?
No żeby, no hello, no nie honoru i godności, co się mówi i robi.
Aha, a jak się przyzna do tego, że jest pełną gębą faszystą, to będzie już honor i godność.
Tak, tak.
Czyli jak ktoś chce zabić Żyda po cichu, to nie ma honoru i godności, a jak go zabija oficjalnie, to jest człowiek...
I wtedy można takiego pajaca jeszcze skazać za propagowanie faszyzmu.
Wiem, tylko, jaki to jest jego interes w tym, ja nie wiem. Tego.
Ale żaden, albo masz poglądy takie, albo masz poglądy nijakie, prawda? To miej te poglądy do końca, a nie, że odważnie jesteś na paradzie jakiejś równości czy nierówności, wyzywasz ludzi, a w sądzie jesteś, o ja tam tego, ja tam tylko stałem, to byli koledzy, i w ogóle o co chodzi, w ogóle, przepraszam, nie? No to mniej, jak masz odwagę tutaj, to mniej ją odwagę również
ja nie wiem nawet, do kogo mówisz, bo może ten, do którego mówisz, tak zrobił nawet i teraz siedzi, słucha nas z więzienia. Pozdrawiamy patriotę.
Pozdrawiamy patriotę Jabłonowskiego, który grozi ludziom swoim francuskim magnetem. Tak.
Dobra, wpuśćmy tu człowieka, bo to już za długo tak. Było. Do następnego.
Cześć Martynie.
Cześć. To była dygresja, która strasznie długo trwała, chciałem powiedzieć, dlatego popuszczę tutaj może zachętę.
Enklawa! Tu można mówić głośno!
A nawet mam takie patriotyczne.
Enklawa!
Halo, dobry?
Dzień dobry. Tak, dobry. Cześć. Lewatywa.
Mariusz z Poznania.
No to cześć. Jak tam życie się toczy?
Jestem już na antenie?
Tak, gotowy jesteś na patriotyzm i niepodległość.
Ja bym chciał tylko powiedzieć na temat właśnie tej granicy. Dobrze, że właściwie Wojsko Polskie i ta graniczna pilnuje tej granicy. Tylko po prostu, halo?
No słucham, no.
Tylko chciałbym wiedzieć, że to, że właśnie, że ten Łukaszenko, halo?
Tak.
Zaraz, bo coś się rozłączyło u mnie, ten komputer, ale że właśnie, że Łukaszenko po prostu tak ich tutaj do Unii Europejskiej właśnie wywala, bo po prostu, bo to się szykuje wojna.
Wojna.
Chiny, Rosja i część Białorusinów już za 2 lata, dokładnie za 2,5 roku,
no,
zaatakują całą Unię Europejską. Ale to spokojnie.
To będzie Polsce Unia Europejska, nie... wytrzyma 2 lata jeszcze? To mnie zaciekawiło.
Nie, w Polsce się nic się nie stanie. W Polsce się nic nie stanie.
Aha, tak przeskoczę.
Niemcy po prostu będą, w Niemczech prawdopodobnie będzie mały wybuch nuklearny. Ale to, że to Łukaszenko chce dać tych z Bliskiego Wschodu tutaj do Polski, oni prawdopodobnie Łukaszenko chce i te wojsko białoruskie chce dać broń tym uchodźcom, no przyszłości.
I to przez dobrze, tych uchodźców wszystko w ogóle? To się
jak?
Teraz zaczyna. To się zaczyna od tych uchodźców wszystko, tak?
Tak, ale Polska da sobie radę, ich zakładowo nie puszczą, ale co będzie w przyszłym roku między 15 czerwca a 15 lipca. Że coś dojdzie do czegoś, ale to między nimi za 2,5 roku Chiny, Rosja i Białoruś będą próbować zaatakować Unię Europejską.
Ale Polski nie, bo Polski przeskoczą przez Polskę jakoś. Dobra, a jak? Na przykład czy ta przepowiednia mówi coś o Anglii? Co będzie?
Anglia będzie, no wszystko z Anglii będzie pod wodą. No po prostu zniknie, tylko Londyn tylko zostanie.
Londyn tylko zostanie, zegar, chociaż jest najniżej, ale reszta będzie pod wodą, na przykład góry będą pod wodą, a doły będą suche.
Góry nie.
Tam
nie,
są góry to, w Anglii.
Ale te czwarte Anglii, wielkiej Brytanii, będzie pod wodą. Tylko jedna czwarta będzie normalnie funkcjonować.
I Londyn to jest w tej części górzystej, tam gdzie góry londyńskie czy coś, tak?
Nie, zaraz. Ale po prostu między innymi też...
Chcę wiedzieć, się przeprowadzić, żeby nie utonąć.
Niemcy też po prostu też ucierpią, bo to po prostu 75 lat temu, jak Niemcy po prostu wymordował tyle milionów ludzi, to teraz Niemcy na tym stracą, bo będzie jakiś ładunek nuklearny, wybuchnie gdzieś na południu Niemiec, tam bardziej w Bawarii, między Bawarią a Kolonią. Będzie jakiś wybuch nuklearny.
Dobrze, to ja będę czekał, ja sobie zapiszę te daty i zobaczymy, czy się stanie. A przy okazji ja mam takie jeszcze pytanie głupie na koniec. A skąd wiesz, kiedy to będzie i co będzie w ogóle?
No, spokojnie, bo to jest jakieś tajemnice, ale...
Tajemnice, tak myślałem.
No.
Brzmi jak tajemnice.
No to tak jest 2,5 roku, ale Polska się uratuje, tylko trochę Szczecin, tylko to, że Szczecin ucierpi, bo to
Szczecin
jest za blisko Niemiec, ale to ucierpi, ale to tylko tylko ucierpi i Kołobrzyk, a tak się nic się nie stanie.
Zaczynam się przygotowywać, dzięki. To dzięki za telefon, mam 5 minut. To był telefon od kogoś, którego nie wiem, kto to był, ale przepowiedział. I teraz jest drugi telefon, boję się go, ale odbieram, bo na tym polega ten program. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałbym się zapytać, do jakiego kraju można uciec w związku z tym, że za 2,5 roku będzie wojna?
No więc okazuje się, że na moją logikę, po tym, co usłyszeliśmy
prorocznie...
Bo ja
słyszałem w radiu... Że to jest pewne, jak słyszałem w radiu, no to znaczy, że...
To musi tak być, tak. Spiętrzą się oceany, sformują się góry, ponieważ Gdańsk nie zatonie, a Londyn zatonie. I to oznacza, że...
Ja właśnie słyszałem coś takiego, że te... Czyli raczej Dolny Śląsk.
Ja myślę, że im niżej, tym bardziej nie zatonie, a im wyżej, tym bardziej zatonie, bo zamieni się pole magnetyczne Ziemi.
No ale no to dlatego mówię, że Dolny Śląsk przecież, a nie Górny.
Ja ci nie powiem, bo ja dzisiaj nie założyłem foliowej czapeczki. Szukam jej tu i się
Dolny
zgubiła.
Dolny Śląsk jest nad Górnym Śląskiem na mapie.
Na pewno, tak. To w każdym razie trzeba uciekać gdzieś, najpierw do Polski, do Gniezna, bo tam, albo do Częstochowy pewnie, bo tam będzie ratunek i jak zawsze był, chociaż nigdy...
Co według ciebie daje niepodległość?
Absolutnie nic. Niepodległość
właśnie
mi osobiście daje...
Się znasz.
No może, ale czekaj, bo ja ci powiem. Mi
ja
daje to,
powiem,
że mam możliwość
uwolnione
wyjechania
ceny
z złomu. Ceny złomu zmienia?
Sprzedałem ostatnio 200 kilo złomu stalowego po złoty 9.
I to jest niepodległość. Mi. Zasługa niepodległości.
I to jest prawdziwa niepodległość.
Ale za Ruska też można było
w domu,
sprzedać.
No i co z tego?
No bo to nie po niepodległości, to byś też sprzedał.
Ale mówimy o niepodległości od kogo?
A ja nie wiem, bo ja nie wiem, co to jest niepodległość. Przez całą audycję się usiłuję dowiedzieć i nikt jeszcze nie powiedział, co to w ogóle znaczy i czemu
no
to
ja
jest ważne.
Ja jestem niepodległy zakładom metalurgicznym i nie odbierają mi siłą mojego złomu i mogę to sprzedać.
A, w ten sposób. No tak, to zawsze człowiek jest niepodległy, zawsze znajdzie coś, wobec czego nie podlega.
No to święty Korwin przecież tak mówi, że coś tam jest wolność od czegoś, a prawo do czegoś.
Czy wszyscy jesteśmy bardziej wolni niż niewolni? Po co było walczyć o jakieś niepodległości, jak wszyscy i tak byli niepodlegli od początku, się okazuje?
Nie, bo to Czarnecki do Poznania wracał się przez morze.
Wiem, ale ja nie wiem, po co to robił, bo teraz wszyscy jadą przez to morze z powrotem do Szwecji pracować. To nie wiem.
Dokładnie. I Niemcy, trzeba było Niemców wypędzić po to, żeby teraz jeździć do Austrii.
Żeby móc tam jechać, pracować z powrotem albo się przeprowadzić. No, a ja już mieszkam na stałe też za morzem, więc mówię, zdrajcą jestem i trzeba to powiedzieć wprost, a nie jakieś tam śmichy, chichy, jakieś polskie towary kupować. Co to za absurd, polskie towary w ogóle? No. Masz jakiś polski towar w ogóle?
Kupujesz ja mam polski towar.
Jaki to jest?
Wódka.
Wódka.
A nie, czekaj, wódka każda już jest sprzedana chyba komuś innemu.
No to by się zgadzało, że chyba, bo szkło dlatego gdzieś w Polsce z Polski, nie produkuje z piasku się polskiego. A. Z czego się wódkę robi?
Wódkę z ziemniaka albo ze zboża.
Z ziemniaka się robi. To nie, to ja ci powiem, to tylko w Polsce się robi wódkę z ziemniaka.
Nie, wódka z ziemniaka.
To bimber się robi z ziemniaka.
Ostatnio w pociągu widziałem, że nie mleko jest właśnie w warsie, tylko do kawy jest wódka. Próbuj nowej kawy z napojem roślinnym. Ja myślałem, że mi naleją tam whisky.
A co nalali?
Nie, oni mają jakieś sztuczne mleko z jakiejś grochu.
To już nie polskie pewnie, czy dalej polskie.
Znaczy nie, no bo popatrz. Logiczny wywód jest taki, że skoro whisky jest ze zboża, zboże jest rośliną, no to whisky jest napojem roślinnym. Tak?
Jest napojem roślinnym. Tak jak i piwo.
I dlatego myślałem, że mi naleją napoju roślinnego do kawy.
Tak, to jest logika bardzo podobna do tego, do tej, jaką słyszeliśmy przy poprzednim słuchaczu. To może ja skończę, bo się boję znowu, że zejdzie na jakieś
nie,
końce
bo ja
świata.
Staram się utrzymać ten poziom, tak? Bo...
No słyszę tak, właśnie, tak? Ale ja nie wiem, czy to dobry uczynek. Nie wiem. No, ja już nie wiem, czy mówić poważnie, czy jak można prowadzić program w tych czasach.
Nie może się mylić.
Nie, no nie może, no.
Ja jestem trzeci słuchacz i ja co, ja tu mam przyjść i gadać do rzeczy?
Nie mam już, nawet już nie wiem, co powiedzieć. Bo jak wszystkie gazety o COVID-em straszą...
Jeszcze COVID-em trzeba postraszyć.
Od COVID-a się zaczęło to, że już się okazało, że nikogo nie można poważnie słuchać. Już nic nie ma sensu. I to jak już gazety pieprzą głupoty jedna po drugiej... To co ja dopiero mam się spodziewać od słuchaczy biednych, że będą mi tutaj z sensem opowiadać?
Ale właśnie, jeszcze w Polsce jest lepiej niż w serialu Squid Game.
Nie widziałem, nie chcę, boję się.
Nie ma znaczenia, no wiesz, lepiej niż w serialu, nie?
Dobra, ja odbieram ludzi, bo tu milion ludzi chce też powiedzieć, jak sobie wyobrażam
na
koniec
świata. Na pewno do rzeczy.
Na pewno będzie, super dobra. Będzie. To dzięki za telefon, to na razie. Można dzwonić 221-228-104 normalnie telefonem do Polski, mimo że audycja jest z Anglii, to nie ma znaczenia, ale telefon jest do Polski. No dzwoni ktoś, cześć.
Cześć Martin, dzisiaj się poprawię, Andrzej, Sudety niemieckie.
No.
Ja chcę coś powiedzieć, tak, oczywiście, że niepodległość jest niewolnictwem.
Jeszcze lepsze. Tak. Niepodległość z niewolnictwem teraz. Jakimś Orwellem zajechało trochę. Tak.
A to dlatego, że Polacy nigdy nie byli wolnym krajem, nigdy nie mieli wolności, nigdy nie mogli się, jak to powiedzieć, publicznie do polityków wypowiedzieć, bo na ogół służby, które ochraniają polityków, na ogół odpychają tych, którzy chcą im zadawać niewygodne pytania.
No to jeśli prawda wszystko.
Jeśli chodzi o to, co dzieje się na granicy, może do tego wrócę, to powiem tak, że 11 listopada szykuje się w Warszawie wielka rozruba. Dziwi mnie to, że
przepowiednie następne. No.
Dziwi mnie to, że Martin, słuchaj, dziwi mnie to, że na granicy ściągani są funkcjonariusze milicji, te, które powinni zabezpieczać 11 w Warszawie i oni ciągną na granicę. Ja się zastanawiam, co milicja może robić na granicy z Białorusią.
Przecież chyba parować to, co milicja zawsze robi. Nie wiem, od czego jest milicja w tych czasach. To już tylko pałują chyba.
No tak, tylko proszę. Słuchaj Martin, tylko musisz wiedzieć o tym, że granicę to pilnuje wojsko.
No wojsko, wiem. Ja nie wiem, po co jest tam, może...
No to ja się zastanawiam, co tam robi Straż Miejska, co tam robi milicja. Do cholery jasnej, co to kurwa ma być?
To mi się Właśnie, no ja już nawet nie wiem, czy jest to sens komentować. Mam wrażenie, że ci, co rządzą Polską, w ogóle nie rozróżniają, co jest od czego i tylko jak widzą, że jest mundur, to wrzucają do jednego wora. Ma mundur, to ma robić to, co każemy. Koniec. I tak upraszczają sobie rzeczywistość. Więc wojsko, milicja, policja, straż miejska, wszystko jedno. Ważne, że ma mundur, ma słuchać i wykonywać rozkazy cara. To jakoś tak wygląda, ale to świadczy o tak żenującym poziomie zarządzania, administracji tym państwem, że szkoda gadać, no czym tu gadać faktycznie. Ale to jest dobre spostrzeżenie.
Tak, ale posłuchaj Martin, jeszcze jedna rzecz. Z tego co wiem, na pewno będą ofiary, jeśli chodzi o Wojsko Polskie, bo tam wśród tych uciekinierów z Białorusi będą tacy zdesperowani ludzie, którzy dostaną broń od Łukaszenki i oni po prostu w tej desperacji, bo oni przecież tam są w tych lasach już tydzień, dwa, miesiąc, są tam bici, są tam, jak to się mówi, terroryzowani przez służby białoruskie i przecież ktoś dostanie broń w rękę, taki uchodźca, czy taki uciekinier i zacznie strzelać do żołnierzy polskich i to jest niewykluczone.
Żenia, bo w tym scenariuszu to Białorusi go białoruska milicja maltretuje, a czemu on ma strzelać do polskich teraz?
Bo jest niewpuszczany.
I co mu to da, że będzie strzelał? Że teraz go wpuszczą, jak będzie strzelał, tak?
Nie, właśnie, że nie, bo to ma zaognić. Nie, bo to ma zaognić sytuację w ogóle, jeśli chodzi o flankę wschodnią.
Dobrze, ja rozumiem, tylko czemu ten facet miałby się zgodzić strzelać i dać się zabić, nic z tego nie mając, bo ja nie rozumiem w tym scenariuszu, czemu ktoś ma zacząć strzelać w ten uchodźca po lasach, to się rzadko zdarza raczej.
Bo z tego co się orientuję, to ponad 120 tysięcy już jest uchodźców na terenie Białorusi, a to co teraz widzimy dzisiaj, to jest zaledwie ułamek tego i jest przygotowywany taki plan, żeby puścić co najmniej 50 tysięcy, czy nawet 60 tysięcy ludzi na granicę i te służby, które te OMO jest przygotowywane, żeby ich po prostu wesprzeć na tą granicę polską i nie będą mieli wyjścia, bo tam dojdzie do takiej jatki, że tam będzie takich pełno trupów, że my się po prostu za głowę będziemy łapać.
To ja się takie... już łapię za samą wizję, tylko ja tego nie widzę za bardzo, bo jak ja znałem jakichś uchodźców czy ludzi takich właśnie z biednych krajów, co emigrowali do innych, oni to może wygląda na jakichś zdjęciach, że oni są agresywni, ale w rzeczywistości oni są bardzo nieagresywni. Oni chcą jeść, spać, pić. Oni są sfrustrowani, ale mogą bić kamieniami, a nie strzelać. Znaczy, może to będzie inaczej, ja zobaczę, zobaczymy. To kiedy ma być ta jatka?
Panie Martin, niech pan posłucha. To jest niewykluczone, to jest realne, bo to tak będzie. I proszę mi dokończyć, już zaraz kończę, dokończyć to, co chciałem powiedzieć.
No
czy pamięta pan, jak sprawa się zaczęła na granicy? Najpierw była grupka 30 osób, w tym kobiety, dzieci. To była grupka 30 osób. Nocowali tydzień, dwa, trzy. Wszyscy o tym mówili. Później pojawiła się setka, druga setka osób też. A teraz już są tysiące, a za chwilę będą już dziesiątki tysięcy. I proszę pana, przepraszam Martin, i żebyś się nie zdziwił, że będą ofiary ze strony zarówno i Polski, jak i ze strony tych emigrantów, bo służby
Sprawdzimy.
A nie musi sprawdzać, ponieważ będzie jatka w Warszawie, bo nie będzie miał kto tego zabezpieczać, tego bydła 11 listopada.
O, też sprawdzimy.
A druga jatka będzie tam na granicy, bo wszystkie służby milicyjne tam pojechały. Zamiast bronić tutaj warszawiaków, to teraz wszystkich, kurwa, całe siły wysłali na granicę.
Pojechali tam. Zobaczymy, gdzieś będzie trup podobno. Ale ja nie wiem, czy będzie, czy zgadujemy, nie? Nie wiemy, no nikt nie ma szklanej kuli, poza tym przedostatnim, co dzwonił, co on już wie wszystko, ale zobaczymy.
Ale Martin, ja mam szklaną głowę i powie ci, że to nie będzie jeden trup, tylko to będą dziesiątki trupów.
To ja... Dobrze, to się okaże za tydzień. Zobaczymy.
Nie za tydzień, to będzie jutro, pojutrze, w każdym
dniu. Ja wiem, tylko że audycja będzie za tydzień i zobaczymy. Ja jestem ciekawy. No i co, robimy zakłady? Ma rację? Kto ma rację? Martin ma rację? Słuchacz ma rację. Piszcie na czacie.
Martin, ja nie jestem hazardzistą, ale jestem realistą i widzę, co się dzieje. I to idzie w tym kierunku, co powiedziałem. Mam szklany mózg, głowę i będą trupy. To tyle, co chciałem powiedzieć.
Dobra, dzięki. Dzięki. Proszę. Na razie, na razie. No, nie wiemy, czy będzie. Ja mówię, że nie będzie z morza trupów i kilkudziesięciu, a tak naprawdę ja też nie wiem. A jak będzie, no co? Dobra, milion ludzi dzwoni, 5000 naraz ludzi, wszyscy chcą powiedzieć, co będzie w przyszłości. W ogóle audycja, przepowiednie i proroctwa, wróżby. Ile będzie trupów? Na której granicy? Cześć, Ewa.
Cześć, witam.
Przepowiedz coś ty też.
Nie ma żadnej niepodległości. Wszyscy pod coś podlegamy. To jest polski sen o niepodległości. Podlegamy pod pieniądze, pod czas.
Czyli na przykład wszystko jedno, czy była Polska pod zarządem ruskim, brukselskim, czy nikt, czy im, czy nie wszystko jedno? Jak tu widzisz to? Czy niemiecki?
To są marzenia jakichś osób, jakichś ludzi, którzy gdzieś tam na początku jako nauczyciele, Związek Nauczycielstwa Polskiego, gdzieś tam walczyli jeszcze o język polski, o terytorium jakieś. W tej chwili nauczyciele w 2019 roku o nic innego nie walczyli, tylko o podwyżkę pieniędzy.
No tak.
Także to jest walka indywidualna.
Skończyło się wszystko na zwyczajnych pieniądzach i zarabianiu i tyle w sumie.
Dokładnie.
Bo, no prawda, rzeczywiście, bo patrzcie, jakby tak na poważnie chwilę pomyśleć, to 100 lat temu ludzie walczyli o prawo, żeby mówić po polsku, bez chowania się po kątach i groźby jakichś tam represji, i to rozumiem. Albo czytać rzeczy pisane po polsku dla Polaków o Polsce, czy coś, bo to było zabronione, no to tak. To w tak rozumiana niepodległość, to można by sobie powalczyć i pomyśleć o tym, ale potem to już, no po z wyjątkiem tam Niemców, bo to samo robili, jak już był PRL, to już w sumie, ja wiem, dalej można było mówić po polsku. Była cenzura, ale ona była mniejsza niż dziś, więc ja wiem w sumie, czy to już było... Tak się...
Ale powiem tu kontrowersyjnie. Przecież nauczyciele, jakaś elita walczyła o język polski, ale tak naprawdę ciężko pracujący ludzie, czy to na wsi, czy nawet w mieście, czy gdzieś w jakichś hutach, bo chyba wtedy też były huty, no to przecież oni bardzo często nie potrafili się poprawnie wypowiadać po polsku. To był często język niedosłyszany, czyli gdzieś ktoś coś niedosłyszał, przekręcił i tak powstawały języki.
Tak, oni sobie naturalnie ewoluują języki, to jest to normalne i fajne.
Ale do czego zmierzam? Właśnie o to chodzi, że ci ludzie wszyscy byli podlegli pod tych nauczycieli, gdzie ktoś coś kreował, jakiś język, wymyślili zasady nawet języka polskiego. Także jesteśmy podlegli. Czy to
to prawda.
Czy to coś innego? Czym się różnimy od Rosjan, że tak powiem?
Mniej pijemy?
Literami i słownictwem.
Aha, to też.
Albo od Niemców. Czym się różnimy?
Mniej śpiewamy.
No, słownictwem.
A, to więcej. Tak.
Co więcej?
Bijemy się częściej też.
A, że się bijemy, no ale no to bracia często się biją.
Tłuką się po weselach też. I chleją w bimber bardziej.
Także ja tutaj chcę zaapelować. Nie ma żadnej niepodległości. Każdy pod coś podlega.
Czyli nie świętujesz, bo nie ma czego.
Absolutnie.
No.
A wszystkie dni są święte. Nawet świętować można, gdy się sprząta na przykład. No, to jest święto.
Masz codziennie święto niepodległości? To ja się boję tam, co się w domu dzieje u ciebie. Flagi codziennie. Jakieś tam milicje chodzą i pilnują, bo codziennie niepodległość. Pół domu krzyczy coś tam, a drugie pół krzyczy coś przeciwnego i kłócą się.
Codziennie. Nie, aż tak to nie, bez przesady. Ale chodzi o to, że ja mogę powiedzieć, że jestem wolna, czyli niezależna jako zależna od różnych świąt. Ja jestem niezależna,
to jest ciekawe,
od tego święta. To mogę powiedzieć.
A ja też mam podobnie.
Czyli nie podlegam pod to święto.
Nie zniewalają. Ja nie czuję wewnętrznego przymusu świętowania tego czy tamtego. To jest ciekawe, że niewola płynie z wewnątrz. To jest, jeżeli już coś poważnego w tej audycji ma być, to taką uwagę rzucę i pewnie się zgadzasz, że niewola albo wolność zależy od tego, co jest w środku człowieka, a nie od tego, co jest na zewnątrz. Bo zmuszać można człowieka do wielu rzeczy, ale człowiek sam siebie zmusza, albo jego tam zaprogramowanie, czy nawyki, zwyczaje, czy narzucone wychowanie, czy różne takie rzeczy. To są problemy.
Dokładnie, nawet ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, jak bardzo są uzależnieni od nawet urodzin, imienin, nie wiem, dzień, jak są małżeństwem, to jaki to jest dzień ślubu? Rocznica.
Nie pamiętam. Rocznica.
Tak. Ludzie są zależni i żyją od jednego święta do drugiego święta i to jest dla mnie chore.
Może nie mają nic poza świętami, bo może że oni mają już tak beznadziejnie nudne życie, że czekają, że na te święta, bo przynajmniej coś się dzieje innego. Albo zresztą ja nie wiem. To nie wszystko jest pesymistyczne. Dobra, idź, bo pesymizmem zajechało.
Dobra, kończę. Tak, bawmy się dobrze, grzecznie i żeby nikt przez nas nie płakał. Pa, pa.
No to było miłe. Dzięki. To była Ewa. Można dzwonić. Na czacie tymczasem ja się trochę uspokoiłem. Proroctwa już mi trochę wyparowały, bo normalnie już sobie wyobrażam, trupy miały być, zalane Londyn i bomba atomowa gdzieś miała wybuchnąć, słyszałem dzisiaj. Jeszcze coś? Jeszcze mi powiedzcie coś miłego? W ogóle, dlaczego nikt nie powie, że będzie dobrze, że przyjdzie z jakimś proroctwem i powie tak, za 2 lata nie będzie COVID-a, będzie można podróżować, będzie, ludzie się zrobią milsi, przyjdzie Jezus i wprowadzi raj i inne takie rzeczy. Nikt normalnie. O, dzwoni nowy ktoś, cześć.
Cześć.
A to ty.
Ha, to ja.
Ciebie się nikt nie
spodziewa. Ale nie szybki.
Ty słyszysz, co się dzisiaj dzieje w tej audycji?
Ja nie wierzę w to, co się tutaj wyczynia. W ogóle dodzwonić się to jest jakiś cud.
Dzisiaj to jest tak. Bombardują. Samoloty takie chodzą.
Ale tu już nawet nie chodzi o ilość tych rozmów, ale o jakość.
Jakość słuchacza.
Tak. Zacznę od pierwszej kwestii, że... Zawiodłem się na Ojku dzisiaj.
Że za długo gadał?
Nie, bo jak można było pomylić i porównać ze sobą niepodległość i samowystarczalność?
Bo to ludzie to właśnie wrzucają do jednego wora, co ciekawe.
Panie Ojku, ja tak lubię, jak pan Ojk dzwoni, ale tego nie mogę przeboleć. Chociaż ja się zgodzę w jednej kwestii z Ojkiem. Żeby tak nie było.
Że?
Zgodzę się z tym, że jak Ojk dzwoni i robi dygresję na różne tematy, to jest bardzo dobrze, bo to jest lewatywa mózgu i tutaj każdy, kto dzwoni, ma swój własny temat. Tak przynajmniej zawsze było.
No trochę tak jest, ale ja muszę być w opozycji i utrzymywać jedną stronę. Jestem tym głosem kierunku, a ludzie, zadaniem słuchacza jest wyprowadzić mnie z tego kierunku i powiedzieć o czymś kompletnie innym, żeby wszystko skręciło i wtedy lewatywa jest dopiero w pełni
tak,
lewatywą.
Ogólnie a radio wieca, bo modaja to właśnie powinien być zawsze w opozycji do rozmówcy.
Zawsze,
choćby nie
tak.
Wiem, co on gada.
Tak. Lewatywie jest zawsze wojna.
Odnośnie tych imigracji na wschodniej granicy i w ogóle, tak. To mnie tak zastanawia, że czy ludzie nie widzą tej analogii, że oni tutaj nie chcą wpuszczać imigracji ze wschodu bliskiego i w ogóle, i się temu burzą, że bardzo dobrze, że ich nie wpuszczać. A jednocześnie się część z nich burzy, że jak to jest, że im wolność ograniczają przez COVID-y i oni sobie nie mogą polecieć nigdzie. Takie to trochę
ciekawe, czy są tacy. Ja już nie wiem, czy tak jest, bo ja myślę, że już się mógł podzielić świat porządnie i ci, co chcą wolności od COVID-a, już jest ich niedużo, ale oni już się ukształtowali w poglądach i już chcą wolności dla wszystkich i dla każdego jak king size. dla każdego. No, a cała reszta to oni chcą, nie chcą wolności od COVID-a. Oni chcą, żeby wszystkich zapaszportować i szczepić co dwa tygodnie.
Żeby każdy sobie miał tak źle jak oni.
Tak, tak, żeby miał każdy źle porówno.
Tak.
No ja tak, w tą stronę idzie dużym... Zachód też.
Ja jestem bardzo wielkim zwolennikiem tego, żeby jednak było więcej wolności i ludzie mieli ułatwienia w przemieszczaniu się.
Ja też, bo ale ja też, nie mamy szans, bo...
Też się chcę przemieszczać i jak inni ludzie, ale ja się kiedyś zastanawiałem, skąd się bierze ta taka niechęć do tej imigracji z krajów afrykańskich i w ogóle. I mi się wydaje, że po części...
Bo to, są czarni? Działo, boją nie, się koloru czarnego?
Nie, wątpię, wątpię. Mi się wydaje,
ja myślę,
że
to jest prostsze niż myślisz. Po prostu
że
się...
w dużej kwestii to może no być to, że, bo jak się rozmawia, to często pada taki argument, że no nie można, jak taki ci coś zrobi albo gdzieś tam na ulicy zacznie wyczyniać, to jemu nic nie zrobią, a ty jak mu oddasz albo coś, to ciebie zamkną. Że
albo się będą bać czarnego, nie?
Że są że nie będą równi wobec prawa, bo jednak jakieś podstawy do tego są, jak się popatrzy na to, co w Niemczech się działo na przykład, o różne dziwne
zonosty. Ale co, bo ludzie w Polsce się tego boją, a w Polsce to w ogóle nie działa, to odwrotnie działa.
No tak, ale w Polsce oni się boją, bo mówią, że będzie tak, jak w Niemczech się działo, czy gdzieś tam.
Czemu miałoby Rozumiesz. Się tak dziać? W nacjonalistycznej Polsce, gdzie tylko białe jest prawdziwe i katolik jest tylko wierzący. To jakim to cudem miałoby się stać? Czy co, przyjdą muzułmanie i zarażą pluralizmem nagle? Co,
ale
jak to?
O to mnie już nie pytaj, to jest kraj pełen sprzeczności.
Nie, to tak komplikujesz, ty jesteś za inteligentny. To jest proste, im ciemniejsza morda, tym bardziej straszny człowiek, bo się kojarzy z diabłem. Nie, bo diabeł jest czarny, jak człowiek jest opalony, czy czarny, czy coś, to jest diabelski. To... Jak masz skośne no oczy, to też niedobrze, bo to też no takie nie. jakieś nieludzkie.
Ja się z tym nie zgadzam, bo chyba, że gdzieś to na wschodzie ja Polski, bo na to zachodzie tak Polski myślą. To tak nie ma. Ja przynajmniej nie pamiętam, żeby u nas tak było.
Ale Polska jest wschodem, a nie zachodem. Na zachodzie to jest tylko Wrocław i Poznań, pozdrawiamy fajnie. A reszta
no, ale
ludzi wyjechała.
Ja jestem z północnego zachodu i tam tak nie było nigdy.
No to nie jest Polska nie wiem. Teraz.
I tam, ja pamiętam, że w podstawówce miałem i murzynów i tam jakoś nikt specjalnie na nich uwagi nie zwracał.
No to, ja. To czemu by się bali? No to ty wyjaśnij, czemu się boją
no nie wiem, u mnie
na granicy?
Nie bali. U mnie się nie bali. Ale ja tak stawiam, że po części może być to, że ludzie myślą, że jak tacy imigranci się sprowadzą, to że oni będą mogli wyczyniać co chcą i prawo nie będzie na nich działać, ale już na prawowitego Polaka, jak on coś zrobi, to już będzie działać.
Oni się nawet boją mnie, że ja będę wyczyniać co chcę i jak nie chodzę do kościoła, to już się boją. Każdego się boją, kto w ogóle robi co chce. To jest taka też rzecz bardzo polska, bo Polak musi robić to, co musi i to, co trzeba, a nie to, co chce, więc zawsze się będą bać, kto by nie stał na tej granicy. Ale ja ci mówię, im czarniejszy, tym bardziej straszny, bo jest czarny po prostu. Oni się boją koloru czarnego. Tyle, koniec. Taka jest moja teoria. Ty słyszałeś dzisiaj ludzi. Popatrz sobie, posłuchaj jeszcze raz tego odcinka i popatrz, jaka jest przeciętny stan i poziom myślenia ludzi słuchających audycję niszową i to w tą bardziej inteligentną. To sobie pomyśl, jacy ludzie dzwonią do tych takich bardziej mainstreamowych audycji. I sobie pomyśl, czemu oni się boją murzyna? Czy z prymitywnego powodu, czy z zaawansowanego intelektualnie powodu?
Ja stałem, że to jest super hipo zaawansowany, bo ja się dowiedziałem, że najlepszym celem emigracji za 2,5 roku będzie Holandia, która jest największą depresją w Europie, bo ona nie utonie. No tak, tak po prostu wynika z tajemnych wizji. Nie wiem, czy słyszałeś.
Tak, to były te tajemne wizje, właśnie niezrozumiałe tak dla mnie. Nie wiedziałem, że jestem na górze, się okazuje, razem z Londynem. Myślałem, że to jest nisko, ale...
Bo jakbyś, bo tam za tym matematyka porządna stoi. Jakaś... I to jest jak przy ułamkach, że wiesz, że odwracasz te ułamki.
Nic nie zrozumiałem z tego zdania, no, ale ja nie muszę.
Właśnie, no widzisz.
Ja tylko prowadzę ten program, ja już chyba nie wyznaczam żadnych trendów. Ja chciałem robić takie programy w ogóle, żeby mieć opinie, jak się to mówi, wpływ na opinię. O, opiniotwórczy program miał to być, tworzyć opinię, ale nikt nie słucha już żadnej opinii, która w ogóle się opiera choćby na jakiejś logice, wiedzy, myśleniu, przyczynowości, takich różnych nudnych rzeczach. Teraz wszystko się opiera na emocjach, wszystko. I na przykład człowiek, co tu dzwoni, jego podstawą rozumowania, że się wszyscy pozabijają, jest strach. I to jest na przykład emocja. Albo jakieś, właściwie tylko strach, co jeszcze może być? Emocja, no ale jakie tutaj są uzasadnienia logiczne, że akurat będą się teraz, wszyscy będą se strzelać i trupy w kilkudziesięciu osobach padną? Ja nie widzę żadnego uzasadnienia. Ale to jest ciekawe, bo możemy sprawdzić za tydzień. Teraz zobaczymy. Wygra rozum mój, czy jednak emocje?
Nie słyszałeś słuchacza, on powiedział, że nie można sprawdzić, bo on już ma kryształowy mózg, czy szklany.
On ma dobry kryształ.
I on już...
A jak będzie miał rację? A co zrobisz, jak będzie miał rację? I proszę, no jak będzie miał rację, to ja piję. Po prostu aż padnę.
Będzie miał rację, no to ja się pakuję i jadę do Holandii, bo żeby nie utonąć.
Ja lecę do Londynu. No już jestem prawie w Londynie. Nigdzie już nie lecę. Czekam na powódź.
Rzut kamieniem będzie. Będą po prostu, wiesz, z Holandii do Londynu prosto pływać. Pod dom. Będzie nowa Wenecja.
Ja się zawsze boję, że ktoś będzie miał rację, kto się kieruje nie jakimś tam kalkulacją zimnym, chłodnym, logiką, wiedzą, danymi, tylko ten, kto zgaduje, albo kto sobie coś tam ubzdura, albo mu się przyśniło, albo się boi. I on nagle się okazuje, że on ma rację. I ja wtedy nie rozumiem, co się dzieje w ogóle świata.
Ale świat nie ma sensu. W tym szaleństwie może być metoda tak naprawdę, bo zobacz, jak ludzie tak strasznie nielogicznie działają, kierują się takimi rzeczami, na które byś nawet nie wpadł, to tylko można losowo jakoś to przewidzieć, bo jak będziesz próbował szukać logiki, to nie jesteś w stanie wpaść na takie coś. Co czasami
ludzie wyczyniają. Idź stąd, dołujesz mnie do reszty, nie mogę dziś nikogo otwierać już. Ja wychodzę z tej audycji.
Można rzucać już.
Wychodzę z tej audycji. No, nawet cię nie pytam o niepodległość, co to jest, bo wiem, że i tak nikt nie wie. Bo...
Co to jest niepodległość?
No, co to jest?
Nie wiesz?
Co to jest? Nie wiem.
Ty się nazywasz Polakiem?
No nie, ja mówię, ja jestem zdrajcą, ja mogę nie wiedzieć.
To się nie mieści w głowie, ale ja też nie wiem.
Sami zdrajcy, z kim ja gadam? Polak następny poza granicami ojczyzny niepodległej.
I to jeszcze wcześniej niż ty.
No właśnie.
Jakim ja jestem zdrajcą?
Zasiedziały, już zmurszały zdrajca. Ja przynajmniej świeży jeszcze. Jeszcze jest nadzieja dla mnie.
Dlatego
ludzie dzwonią, żeby mnie tu ratować. Dobra, dzięki za telefon.
Ja ale Ton. Weź jeszcze jeden telefon kogoś przy, bo to jest ciekawe. To są niesamowite rzeczy, co ja tu słucham dzisiaj. Dobra, to ja lecę.
Dobra, do widzenia. Czy ludzie chcą wstać telefony? Co wy mówicie mi tu? Na czacie chciałem coś skomentować, ale było tyle fascynujących telefonów, że nie za bardzo... Odbieram telefona, ale podejrzewam, że to będzie jakieś sprostowanie, a szkoda, bo bym chciał, żeby ktoś był nowy.
Dobry. Dobry, ja bym chciał po prostu sprostowanie na temat tutaj tego ostatniego.
No.
Bo jak się mówi, po prostu ten, że właśnie że usłyszałem, że tam... ciemnoskóry ze murzyn. No nie można tak mówić, że murzyn albo murzynka, bo to jest tak obraźliwie. Bo to jest tak, jakby ktoś do mnie czy do ciebie powiedział białacz. Ciemnoskórzy to nie jest ich wina, że się urodzili ciemnoskórą. Przecież to jest tak samo człowiek jak ja, jak inni.
No jest, tak, ale...
Pewnie można pójść do kina z ciemnoskórą jakąś kobietą, no, trzymać za rękę...
Ja się albo, zgadzam, no pewnie,
kinką,
że...
No, i po prostu i to po prostu, no, bo u nas w Polsce, szczególnie w Poznaniu, nie ma rasizmu. Rasizm to jest jedno z najgorszych przestępstw. To powinno być przestępstwo, jak się kogoś no, tutaj idzie, bo tutaj idzie... murzyn, albo po prostu czarnu. No,
to nie jest obraźliwe.
Trzeba kochać wszystkich ludzi.
No ale to i... zaraz, bo dobra, rasizm, ja się zgadzam, to jest paskudztwo. Nie wiem, czy to powinno być karane, czy tam przestępstwo, ale na pewno powinno być traktowane jak straszne buractwo i ludzie nie powinno się gadać z takim kimś, kto jest...
Bo wobec tego,
ale co masz, że...
Był taki film, halo?
Nie mogę Murzynę nazwać Murzynę, przecież to jest Murzyn, to coś jest no, źle dobra. Z tym słowem?
Film jest,
to...
bo jak po prostu, jak ciemnoskórzy po prostu bili tam, jak ktoś kogoś nazwał, tak powiem, że tak by był... Brzydko. Ja po prostu, no...
To nie jest brzydko.
Ja staję w obronie ciemnoskórych, bo jednak to...
Ale oni to my, nikt ich nie atakuje.
No białasy jesteśmy głupie, bo po prostu, bo myślimy, że świat należy tylko do białych. Nie. Do ciemnoskórych, do brązowych, do żółtych, no i wszystkich, no.
I niebieskich. No, no. I zielonych.
A Japonki jakie są ładne. No Japonki.
Ale to może Japonki nie można mówić Japonki, bo to obraźliwe słowo. Trzeba powiedzieć skośnoskóry. Żółtoskóry.
Nie, no Japonki... A nie tak. Japonki.
Czemu można mówić, nie można mówić Murzyn, a można mówić Japończyk? Czemu nie trzeba powiedzieć żółtoskóry, tylko nie, czarnoskóry?
A jak kobieta to Japonka, tak?
Nie, trzeba jak powiedzieć kobieta. Żółtoskóra. No jak trzeba mówić ciemnoskóry, to może nawet nie czarnoskóry, ciemnoskóry, to może chyba żółtawoskórowa? Nie wiem już jak. Czemu nie można powiedzieć po prostu prostym słowem, tylko wszyscy szukają, że to jest obraźliwe? Jak ja mówię Murzyn, to ja nie mam nic złego na myśli, nic. Po prostu określenie.
No bo tego, a propos właściwie jeszcze ten tych uchodźców, no naprawdę, to już się właściwie, jutro będzie się właśnie ten prezydent wraz z premierem i tym ministrem MSWiA będą właśnie ten spotkać się, to będzie Sejm obradował na temat tych uchodźców i
aha, no, ale to dlatego może wyjść jakaś ten teraz strzelanina
między innymi. Tak,
ja się zgadzam, że jak Sejm obraduje, to nikt nie jest bezpieczny.
Bo po co jednak wpuszczać, bo to właściwie te Łukaszenko czy Rosja może dać im w przyszłości broń do ręki. Mogą właśnie, jak będzie ta decyzja wojna światowa, mogą strzelać.
Dlaczego ma ktoś im dać broń do ręki? Łaj, broń kosztuje.
Bo tak kiedy tak się po prostu kiedyś tak właśnie tak robiło. O, w Niemczech. A jak kapo, wiesz, no to jest kapo?
No w tak.
Obozach koncentracyjnych Niemcy właśnie kupowali jakiś złych Polaków. No. Jeden z kapo właśnie miał taki pejt. Pałkę taką gumową
no to
albo...
tak, no miał albo wszystko, wiemy co to był, kto to był kapo. Ale jak się to ma do tej sytuacji? Kapo miał interes
bo oni...
żeby kapować i strzelać, i bić.
Nie. Białorusini, Łukaszenko chce im dać w przyszłości broń tym uchodźcom. Jak tylko będą tu w Polsce, to za rok, za dwa lata mogą dostać broń. No.
Dlaczego ma dawać ktoś im broń?
No bo widzisz, no nie wiem, bo to jest zbyt niebezpieczne, bo może teraz to coś, no nic, dobra, na razie.
No dobra, no na razie. Nie, ja teraz mnie to w ogóle zagięło, bo ja szukam... Można my sobie przepowiadamy co chcemy, bardzo dobrze, to jest lepszy program od tego. Dobra, koń z tych telefonów, kończymy program, ale tylko powiem na koniec, że to uzasadnienie nie ma żadnego sensu, jak szukam sensu. Usiłuję sobie wyobrazić różne scenariusze, ale takie, co mają jakiś realny sens, bo jak nie będziemy szukać sensu w tych naszych wyobrażeniach co do przyszłości, to będziemy na poziomie baśni Andersena. Nawet nie, bo tam już też są przyczyny i skutki, jakaś logika wewnętrzna jest w takich historiach. To będą jakieś Harry Pottery w ogóle, że ktoś macha różdżką i coś się dzieje. W ogóle nie ma skąd, czemu, skąd się to wzięło. Po prostu się będzie działo. Ja nie wiem, jak sobie to wyobrażacie? Kto ma dać? Osobiście przyjdzie pan Łukaszenka, pod pachą ma 30 tysięcy kałasznikowów, pod drugą pachą ma amunicję do tego i rozdaje jak święty Mikołaj. Siedzi na krześle z brodą i mówi: dzisiaj w prezencie ty masz kałasznikowa i naboje. Następny. 60 tysiącom ludziom to rozdaje w ciągu godziny, bo czas nagle zmienia bieg, nie ma pokwitowania, a komunikuje się z nimi w cudowny sposób, w języku, którego oni nie znają i on jego nie zna, bo on mówi po rusku, a oni mówią po nie wiadomo jakiemu. I jednocześnie tłumaczy im w tym niemożliwym języku, który wszyscy znają, ale nikt go nie zna, co mają robić, a oni z jakiegoś w ogóle już kosmicznego powodu stwierdzają: o, dziękuję, kałasznikow, to właśnie na to czekałem. Po to tu przyjeżdżam i siedzę pół roku, żeby kogoś zaszczelić. Bo po to wyjechałem z wojny i z miejsca, gdzie wszyscy się zabijają i biją i tłuką i nie ma cywilizacji, żeby przyjść i porozpieprzać jakiś inny kraj, bo mi się nudzi. Po to, dlatego właśnie biorę teraz kałasznikowa i będę strzelał do Polaków, bo bardzo bym chciał, żeby mnie wpuścili. I jak zacznę strzelać do nich, to nie powiedzą: a, no to zapraszamy. Dobra, rozumiecie coś z tego? Ja nie, musimy sobie to wyobrazić. Jeszcze. I w ogóle ktoś pomyślał na przykład o zaopatrzeniu tej strzelającej armii. A co oni będą jedli? Jak już sobie poszczelają, dobra, strzelamy, poszczelaliśmy sobie cały dzień, a teraz co zjemy? No nie wiem. Ktoś pomyślał o tym? Skąd będą mieli jedzenie? Polacy im nie dadzą, bo będzie wojna z nimi. A Białorusi im nie dadzą, bo nie mogą się przyznać, że to oni ich dokarmiają, to umrą z głodu, tak? Że to ktoś wymyślił. Że ludzie, wiecie, że jak się daje broń jakiejś grupie do strzelania, to trzeba dać najpierw zaopatrzenie, a potem dopiero się strzela, bo ludzie muszą jeść? Czy to jest za trudne w ogóle, żeby sobie wyobrazić? Ja cię szpierniczę. Dobra, inna sprawa. Czy wyobrażacie sobie, skąd ci ludzie do tych kałasznikowów wezmą amunicję? A, bo tak, rzeczywiście, kałasznikow strzela, nie strzela powietrzem. Nie, nie strzela powietrzem. Jak już im się skończy amunicja, to co będą? Siedzieć i drapać się kałasznikowym w głowę? Z drzewa sobie zrobią? Skąd mają wziąć? Przypomnę, że ci ludzie nie mają pieniędzy. Nie mają języka, nie umieją się porozumieć, nie mają dokumentów. Nic rwa mać nie mają. Jaki kretyn na świecie daje broń takim ludziom, z którymi się nie umie nawet porozumieć? Przecież zaczną strzelać do niego. I w ogóle to nie ma sensu żadnego. Ja nie rozumiem nic z tej przepowiedni. Jak, żeby ona jakiś sens miała logiczny czy coś. Szukam w ogóle, jak chcę sobie wyobrazić to rozdawanie broń. Po cichu, jak do kieszeni. To jest broń. W ogóle, jeszcze taka rzecz. Skąd się bierze ta broń? Z jakiego magazynu? Jaką ciężarówką się dowiezie tyle broni? 60 tysięcy, czy tam ile miało być? 60 tysięcy, słyszałem, taka liczba padła. Broni i ile? No, 500 000 sztuk amunicji, czy ileś? No nie przyniesie jedna osoba, tylko trzeba zorganizować całą logistykę, żeby to przynieść. Dostawy trzeba zorganizować amunicji, trzeba uruchomić jakieś linie, bo ci ludzie chyba zaczną chodzić, przejdą przez granicę, nie będą siedzieć na dupie, strzelać w jednym miejscu. Nie? Tylko... Może jakieś dowództwo trzeba zorganizować? Ci ludzie są jak tłum. Tam nie ma dowódców. Tam nie ma żadnego szkolenia. Ja nie łapię. To po prostu rozdać broń, zaczną strzelać. To jest właśnie to polskie zasrane wyobrażenie, jak się prowadzi wojny. Wiecie, czemu żadne powstanie, poza jednym, w Polsce nie wyszło? Bo właśnie tak ludzie rozumowali. Weźcie se broń, pójdźcie se gdzieś, no zrób coś. I ludzie najpierw robią hura, a potem się drapią w głowę. O kurde, zapomnieliśmy amunicji do tej broni. O cholera, żarcia nie ma, to może skocz po bułki. O dobra, nie ma sklepu, bo zapomnieliśmy zrobić. I tak cały czas. Od setek lat, jak se czytam w szkole, najpierw się uczyłem o tym w szkole. I na rapie se opowiadają, takie bohaterska walka, coś tam. Dobra, to se wyobrażam, bo to są fajne rzeczy i kręcą i kamienie na szaniec i tak dalej. Ale potem zacząłem sobie myśleć. Jeżeli to realnie się działo, to co ci ludzie jedli? Gdzie ci ludzie srali? Skąd ci ludzie mieli amunicję? Kto nimi dowodził? Skąd wiedzieli, co dowódca mówi w ogóle? Komórkę mieli wszyscy? Dzwonił do nich? Nie! To może nie wiem, co gołębiem pocztowym. Trzeba to jakoś zrobić, zorganizować fizycznie. Jak? I jak się później dowiedziałem z tej historii, w Polsce właśnie nikt o tym nie myślał. I wszystko się zaraz rozpieprzało. bo było tak beznadziejnie zorganizowane. Choćby nawet w 1939 roku, gdyby nawet Polacy mieli tyle samo wyposażenia, czołgów, co Niemcy mieli, to i tak by ta wojna trwała krócej niż miesiąc. Z tego powodu, że oni byli kompletnie niezorganizowani. Nie było jednej strategii, nie było rozkazów sensownych. Byli tylko pełno dowódców, każdy pieprzył o bohaterstwie, ale nikt nie wiedział, co zrobić konkretnie. I nie było to w ogóle zorganizowane, był chaos. Bo nikt nie myśli o takich rzeczach w Polsce, tylko się myśli, o, broń, strzelaj, koniec. Cała organizacja, no ja cię szpierdzielę. Jak przeciętny Polak w ogóle, powiedzcie mi, jakim cudem ludzie w końcu wychowani w Polsce zrobili taką grę jak Wiedźmin? Przecież to jest tyle roboty organizacyjnej, trzeba pomyśleć o tylu rzeczach, że to jest nie do zrobienia. Normalny Polak robi tak, idzie do drugiego i mówi, dawaj, zrobimy grę, Wiedźmina pieprzniemy. W tydzień. Dobra, w 2 tygodnie. Tu, no bo wiesz, ktoś zaczyna mówić, ale zaraz, bo to trzeba grafikę zrobić. Dobra, zamówimy, tu jest pełno, ogłoszenia damy. Nie? I tak wszystko się mówi, że jakoś tam będzie z grubsza, coś tam tego, jakoś tego, nie? I co się potem dzieje? No wszystko się rozpieprza zaraz, bo zaraz przy pierwszym problemie się okazuje, że nikt nie wie konkretnie, co zrobić i nic nie jest przygotowane. I to są te cały czas te problemy. I ja się podejrzewam, że dlatego Wiedźmin w ogóle powstał, bo organizacji prowadzenia firm ci ludzie się nauczyli gdzieś na zachodzie i w jakichś zachodnich firmach albo z zachodnich książek. No bo sorry, ale naprawdę tam z zachodu przychodzi ta cała organizacja i umiejętność robienia trudnych, złożonych projektów. No stamtąd się wszyscy nauczyli. Od 500 lat tak to działa, no. No w sumie jak się, dobra, może od mniej trochę, no ale no tak, bo może dobra, teraz się wszystko zmienia, teraz już się wyrównało, ale jeszcze ciągle Polacy są gdzieś daleko, jadą takim jakimś romantyzmem głupkowatym i to jest, o, to jest teraz komentarz do Święta Niepodległości. Dlatego nie lubię Niepodległości Święta, bo to jest bezkrytyczne świętowanie tego, co najgorsze było w Polsce, czyli tej głupoty romantycznej, która sprawiała, że wszystkie nawet dobre pomysły były marnowane, że cała odwaga ludzi szła po prostu beznadziejnie w dupę, nie? Jak powstanie warszawskie. No przecież to byli wyjątkowo odważni ludzie, niesamowicie byli zmotywowani i mieli ideały, moralność mieli. No kupę mieli pozytywnych rzeczy. No naprawdę ludzie, że tylko podziwiać. Wszystko zmarnowane. No co w ogóle dobrego z tego było? Nic! Zmarnowali dowódcy, nie? I tak se, patrzcie, jak powstania były. Jak te, któreś tam powstanie styczniowe czy listopadowe, nie pamiętam. Wiem, że dużo z nich nie wyszło, bo ktoś leżał pijany i w ogóle, albo nie można było znać dowódcy. A, Kościuszko na przykład chlał sobie, z tego co pamiętam, a to może ktoś inny opowie, albo ja sobie doczytam, bo nie chcę już teraz szerzyć. Wiem, że chlaństwo se było, bo też tak trochę nie za bardzo wiedział co i jak. Wszystko tak jakoś na prowizorycznie zawsze. Ja! I świętowanie tego, to święto niepodległości było dla mnie takim kulminacją cieszenia się z własnej głupoty. Jak normalnie, że przez brak szkolenia, brawurę, idiotyczne procedury, że jakoś to będzie spadać i tu 154 z nieba, rozpieprza się pół rządu polskiego i wszyscy zamiast wyciągnąć wnioski, stwierdzić, dobra, może skończmy z tym gównem i zróbmy wreszcie tak, jak wszystkie kraje na zachodzie robią, w których nie spadają idiotycznie samoloty z połową rządu z nieba. I zacznijmy to robić porządnie wszystko. Zamiast potem szukać, że to Ruscy nas zabili sztuczną mgłą, bo my nie mieliśmy wtedy oczu, bo nam wydubali i nie widzieliśmy, że jest mgła. Jak w ogóle taka narracja, jak ten cały zasrany Smoleńsk mogła przejść, że nie wiem, Ruscy zrobili trotyle, zrobili mgły, zrobili w ogóle wszystko, podłożyli bomby i nikt nie zapyta, a co w tym czasie robili Polacy? Jakim cudem nikt nie zauważył trotylu, nie zauważył, że jest mgła, lądował na pałę w ogóle, wiedząc, że jest mgła, czy nie wiedział, go zaskoczyła, już ma lądować, czyste niebo i nagle... Pół sekundy, o kurde, mgła, dup! Nie, nie, nie mówcie mi, naprawdę, serio? Taki mamy poziom utrzymywać do końca świata w tym kraju? To co się dziwicie, że ja tam nie chcę mieszkać? Ja tam nigdy nie chciałem mieszkać. Teraz bym sobie pomieszkał, ale jak se przypomnę takie święta i to wszystko, cały czas to idiotyczne udawanie, że wszystko jest pięknie, w porządku, jest cudowny kraj, od czego się czepiasz i w ogóle to mi się odechciało. Bo ja wiem, że nawet jak będzie fajnie, jak już Polska jest całkiem spoko, ludzie są naprawdę, w porównaniu z resztą Europy, to ja bardzo lubię Polaków i tak teraz. I mają potencjał przed sobą. Możemy, ja już mówiłem w tym odcinku, możemy podbijać coś Zachód. My. Znaczy ludzie, co mówią po polsku, wychowani w tej Polsce, bo mamy potencjał niezły w porównaniu z tym zniewieściałym, zestarzałym społeczeństwem, które już tylko z rozpędu cokolwiek robi, nie? Można, ale ja wiem, że będzie, jeżeli to się nie zmieni, co zawsze było w Polsce, to będzie tak jak zawsze. Zmarnuje się. Okazja następna, żeby Polska była, Polacy jako ludzie w ogóle, żeby awansowali ostro w górę cywilizacyjnie, żeby przejęli wysokie stanowiska tu na Zachodzie, żeby nie rozwijali się i pisarze, jacyś i kulturowo, i biznesowo, i edukacyjnie. Wszystko jest teraz na wyciągnięcie ręki dla Polaków, jakby chcieli. Ale ja wiem, to się wszystko szlak trafi. Bo zaraz, bo cały czas te same schematy są powtarzane. Jak wyjeżdża ci Polak za granicę i nawet jest ambitniejszy, chce się uczyć języka, co i tak rzadko się zdarza, chce mieć te stanowiska wyższe, chce sobie nabudować domy, chce mieć nadmoralność wyższą, żeby nie tylko pieniądz, 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 tylko wuda, wuda, mecze, pieniądz, tylko coś tam więcej w życiu, żeby innym jeszcze coś pomóc, nie? Nawet jak jest taki. To ten gość ma tak wbite do głowy, że musi być tym zastranym patriotą, że musi wrócić zawsze do Polski i tam wszystko zostawić, wydać i czekać, aż mu to wszystko zapierdolą. I ja nie mówię, że sąsiedzi. Też. Rząd. Zawsze. Bo tak działa, taki schemat. Idzie sobie człowiek, mieszka w Anglii 10 lat, zarabia kupę pieniędzy, jedzie do Polski i myśli sobie, firmę założę, o! I inwestuje wszystko, co zarobił w jakieś tam pizzerie. No i idzie pizzeria i nagle rząd stwierdza, a nacjonalizujemy pizzerię, a zamykamy wszystko bo COVID, a dobra, podatki 70%, a wsteczne podatki, a to ta. I wszystko ogólnie się zmarnuje, bo tak było zawsze. Zawsze tak robili do tej pory. I nie mogę, normalnie denerwuje mnie to. Nie dlatego, że mi się mam jakieś tam ogólnie, jak to się mówi, uprzedzenia czy coś, że mnie polskość denerwuje. Właśnie odwrotnie. Denerwuje mnie, jak się marnuje potencjał. A to jest właśnie teraz największy, kurde, potencjał. I on cały idzie w dupę jeża. Także no nie, no niedobrze. A ja bym bardzo się cieszył, gdyby na przykład drugim językiem oficjalnym w Anglii był polski, bo się powoli robi. Nie ma problemu. No, ja wiem, to brzmi dziwnie, ale to się i tak już dzieje cały czas. Imigranci przejmują Zachód. I to zjawisko było od zawsze. To nie jakieś też nowość straszna. No i dobrze, że są zmiany i można sobie skorzystać, można sobie ugrać, można sobie domek zbudować, można sobie mieć fajne prace, można mieszkać w bardziej cywilizowanym kraju. Ale w tym czasie ta Polska w Polsce, tam gdzie to źródło jest, to tam dalej gnije wszystko tak, jak gniło. I to mnie denerwuje dlatego, że ci ludzie, co wyjechali na Zachód, oni mają tak wszczepioną tą potrzebę bycia ruchanym w dupę cały czas przez Polskę, jakkolwiek rozumianą, że będą wracać i dawać się okradać cały czas. I wbijać sobie pierdoły do głowy znowu jakieś dziwne, powstańcze, nie wiadomo co. I cholera wie, do czego znowu jakiś rząd albo firma farmaceutyczna, albo cholera wie jakie gówno, do czego znowu namówi tych ludzi, że znowu wszystko zmarnują i spieprzą, bo nie wiem, każą, namówią, żeby trzeba obligacje teraz kupować państwowe za wszystkie oszczędności, bo to, bo tamto, bo Polska wzywa, bo coś tam. I to wszystko się rozjedzie znowu. I znowu będzie bida jak zawsze. Denerwujące jak pieron, bo nie ma powodu, żeby tak było. Znam historię na tyle, żeby wiedzieć, że nasi tam pradziadkowie, czy jak to tam nazwać, nie byli tacy. No. Wiem, że szlachta nie była też jakimś ideałem, ale no ja wolę 100 razy bardziej już dziką szlachtę pijaną niż tchórzy kompletnych dzisiejszych albo ludzi z wbitym jakimś idiotyczną wersją nacjonalizmu. No to nie miejcie złudzeń. Tu wszędzie na Zachodzie Polaków, gdyby wiedzieli, jakie mają podejście do ojczyzny, to uznają natychmiast jako skrajnych nacjonalistów. To się na Zachodzie, co w Polsce jest uznawane za zdrową normę patriotyczną, na Zachodzie jest skrajnym nacjonalizmem. I prawda powiesz, gdzieś tam pośrodku jest, nie sądzę akurat, że jest w tym wypadku pośrodku. Akurat to Zachód ma rację, tylko po prostu od strony Polski tego nie widać, od środka nie widać. To tak jak człowiek napierdzi w pokoju, żarliście kiedyś jakieś grochy w towarzystwie? Kiedyś tak było. Spotykamy się, film sobie oglądamy, fasolkę ktoś przyniósł po bretońsku, czy tam jakiś tam coś z kapustą, nie, chyba z kapustą było. Żremy. Ktoś wyszedł do kibla. Wraca. Otworzył drzwi i wyszedł. I mówi, tu się nie da mieszkać, tu się nie da żyć. I nie mógł wejść z powrotem. I siedział w tym smrodzie ten gość razem z nami wszystkimi. Ja se wącham, o co ci chodzi? Tu nic nie śmierdzi. A ten gość nie mógł wejść, czy to nawet dziewczyna. I mówi, otwórzcie tu okna, przecież zaraz się albo się udusicie, albo ktoś zapali zapałkę i wybuchnie. To jest tak napierdziane, że nie da się wytrzymać i oddychać. A ja nic nie czuję. Więc ja to porównanie chciałbym teraz pokazać, że no, od środka można nie czuć smrodu. Dlatego dobrze jest na przykład wyjechać i wracać, bo się nabiera perspektywy. Tak jak dobrze jest wyjść z napierdzianego pokoju i wrócić, żeby stwierdzić, czy tam naprawdę jest napierdziane, czy tylko się przyzwyczailiśmy. No i ja bym wolał, żeby się nie przyzwyczajać za bardzo. Namawiam do tego, żeby się nie przyzwyczajać. I wychodzę, no to jest mój komentarz do tego wszystkiego. Nie ma już telefonów, bo to były na początku. Wystarczy mi dziwnych telefonów na jeden dzień. Izba nie, to nie. Lewatywa mózgu się zmienia w coś dziwnego ostatnio i jest to bardzo ciekawy eksperyment społeczny i zobaczymy, jak będzie. Przychodźcie za tydzień i piszcie komentarze pod audycją. I podziękowanie ogromne dla Marcin z Lublina i Walencji, który na stronie Enklawa dał, enklawa.net, dał, żeby rozwijała się ta audycja i inne audycje. I gadanie o wolności mogło być uskuteczniane. Już nawet nie o wolności chyba jest ten program i to Radio Enklawa, tylko chyba o rozumie już w ogóle, o jakichś, nie wiem, najprostszych rzeczach, bo o wolność to już jest chyba za skomplikowane. W każdym razie dzięki wielkie. Wy wszyscy oglądacie za darmo, dlatego że jedna osoba dała kasiorę. I możemy to kontynuować. Czyli ja. Ale dzięki za telefony. Dzwońcie, nie przejmujcie się. No, a za tydzień bądźcie koniecznie. Sprawdzimy, czy było ludobójstwo i czy trup padał gęsto. Aż będę normalnie z wypiekami śledził, co się dzieje w Polsce. Czy się będą zabijać, czy się nie będą zabijać. Bo zobaczymy, czy szklany mózg miał rację, czy mózg z mózgu miał rację. Możliwe, że mózg z mózgu przegra, bo takie czasy. I mózg z szklany mózg się okaże lepszy. Nie. Ale jak tak będzie, to ja się przyjdę tu i powiem, słuchajcie, od dzisiaj nie myślę. Bo to nie ma przyszłości żadnej, nie ma w ogóle sensu. Dobrze.
Także to jest fajnie, że są tego typu enklawy. Jest życie. To jest piękne.
No dobrze.
Ródź!
Nie rodzim ziemi, skąd nasz
ród? Nie rodzim ziemi, skąd nasz bór?
Bo drut.
Skąd nasz drut?
Skąd masz drut?
Nie rzucim ziemi, skąd masz drut?
Słuchacie enklawy.
Tak. To jest, ta audycja jest częścią Radia Enklawa. Radio Enklawa trwa od wieków już i są tu różne audycje, ale głównie to ja w nich gadam i promowam zawsze wolność. W tych czasach trzeba promować czytanie, już nie wiem już nawet co promować, ale w sumie ogólnie dalej to samo, tylko się dziwnie robi. Ludzie trochę wariują. A może trafiliśmy w mainstream po prostu i zaczyna się robić interesująco. Do następnego odcinka. Fajnie, że się wpadli. I powiem wam cześć.
Jedyne co ma sens, to lewatywy dzban. Jak tylko uszczkniesz kęs, poprawi się twój stan. Lewatywa jak piwsko, dobra jest na wszystko, z lewatywą biegnę przez świat.